tytuł tygodnia.
Rafał Ziemkiewicz. Wielka Polska. Wydawnictwo Fabryka Słów. Mówi autor Rafał Ziemkiewicz.
Ja napisałem książkę Wielka Polska, a nie Rozległa Polska. Bo nie chodzi oczywiście o Polskę od morza do morza. Nie chodzi o jakieś pomysły, które niektórym ludziom rzeczywiście po głowie chodzą. W federacji z Ukrainą na przykład, albo przyłączenie Okręgu Królewieckiego. To są złe pomysły, szkodliwe, jak najbardziej się od nich dystansuje. Ja uważam, że wielkość kraju w dzisiejszych czasach nie polega na jego rozległości, bo gdyby tak było, to Rosja byłaby wielkim krajem. A w sensie gospodarczym jest krajem wielkości Belgii. Chodzi o taką Polskę, która będzie Polską gospodarczo silną, która będzie Polską rozgrywającą w swoim regionie, która swoim obywatelom da poczucie bezpieczeństwa i poczucie dumy, i dostatek.
Mamy szansę na stanie się takim krajem?
Ja powiem szczerze, że jestem, nie to, że mamy szansę. My jesteśmy skazani. Jestem głęboko przekonany, że dryf dziejów, i o tym jest właśnie ta książka, mimo że my na razie dryfujemy, jeśli sięgnąć po sławną metaforę księdza Skargi, ta nawa, ten okręt Rzeczpospolitej nie jest rozsądnie sterowany, tylko płynie z prądem, to ten prąd odwrócił się po setkach lat dekoniunktury. Jesteśmy po raz pierwszy w dziejach od roku 1700 mniej więcej otoczeni koniunkturami jak najlepszymi. I tylko wystarczy tego nie zepsuć.
Rafał Ziemkiewicz. Wielka Polska. Wydawnictwo Fabryka Słów. Czyta Wojciech Żołądkowicz.
Zgnębiony jałowością polsko-polskich wojen, niewydolnością państwa z dykty, ogólną niemożnością wszystkiego i tego, co zwykłem nazywać pływaniem w kisielu, z prawdziwą przyjemnością dowiadywałem się z RTR czy RIA Nowości, że Polska jest złowrogą potęgą, sięgającą swymi wywiadowczymi mackami aż po Magadan i Kuryle, śmiertelnym zagrożeniem dla samego istnienia Rosji, budzącym w Moskwie autentyczny lęk. Robię tutaj tę dygresję nie tylko gwoli wywołania na twarzy czytelnika uśmiechu. To, że Polska w naszym myśleniu mała, nieudaczna, a wiecznie na krawędzi istnienia i nieistnienia, może być równorzędnym przeciwnikiem, więcej potwornym zagrożeniem dla ogromnej, potężnej Rosji, której nie zdołali swego czasu pokonać ani Napoleon, ani Hitler, wydaje się Polakom absurdem, zupełnym wariactwem. Rosjanie bynajmniej tak nie sądzą. Niemcy, nawiasem mówiąc, też nie. Przyjdzie jeszcze o tym przypomnieć bardziej szczegółowo. Politycy zachodni, w tym głoszący oficjalnie tę tezę Niemcy, nie byli zapewne tak głupi, by wierzyć, że Nord Stream 2 jest przedsięwzięciem czysto biznesowym, a nie politycznym. Generalnie jednak widać, że od dziesięcioleci elity Zachodu nie potrafią pojąć tej specyfiki Rosji. Myślenie spiskowe budzi u nich skojarzenia ze społecznymi nizinami, z obskurantyzmem jakichś nie potrafiących sprostać intelektualnie światu hillbillies czy cyniczną demagogią ekstremistów. Nie mieści im się w głowach, że tak wielki, choć w istocie należałoby raczej powiedzieć rozległy kraj jak Rosja, jest nie tylko zamieszkany, ale i rządzony przez ludzi myślących w sposób całkowicie paranoiczny, dla których każdy przejaw buntu przeciwko nędzy i nieprawościom kacapi, każda oznaka aspiracji podbitych przez nią ludów do lepszego życia i większej wolności, które nieodmiennie kojarzą im się z byciem częścią Zachodu, jest tylko przejawem i dowodem wielkiego spisku NATO, osaczającego Rosję coraz bardziej, dążącego do bezwzględnej, ostatecznej rozprawy z nią i zniszczenia jej cywilizacyjnej wyjątkowości. Szkoda, że książka Daniela Pipesa Conspiracy, u nas wydana jako Potęga spisku, a szczególnie jej rozdziały traktujące o paranoicznym wymiarze stalinizmu, nie jest obowiązkową lekturą na amerykańskich i zachodnioeuropejskich akademiach. Zresztą aż się prosi, by autor równie wnikliwie przeanalizował, jak tamta stalinowska paranoja, twórczo rozwinięta przez ideologów Putina, ukonstytuowała Rosję obecną. Cóż, każdy psycholog potwierdzi. Zawsze odruchowo zakładamy, że ten, z kim rozmawiamy, myśli tak jak my. W dialogu Zachodu z Rosją, fukujamizmu ze spiskową paranoją, Rosja kierowała się głębokim przekonaniem, że wszystkie działania Zachodu są tylko pozorem osłaniającym skryte, konsekwentne dążenie do wymazania Trzeciego Rzymu z mapy świata, a Zachód głęboką wiarą w to, że Rosja chce przede wszystkim dobrobytu i spokoju, tak jak mieszkańcy Zachodu, więc pod warunkiem uszanowania tych oczekiwań można z nią uprawiać racjonalną politykę jak z każdym innym państwem. W tej polityce, która dla jednej strony była robieniem interesów, a dla drugiej sekretną, podprogową fazą wojny i przygotowaniem do nieuchronnej konfrontacji, gotowość Rosjan do udzielania swych surowców za bezcen stopniowo brała górę nad wszystkimi innymi czynnikami. Na Zachodzie nikt nigdy oficjalnie od fukujamowskiej linii spontanicznego pochodu liberalnej demokracji przez wszystkie kręgi kulturowe nie odstąpił, ale w pewnym momencie dla uważnego obserwatora stało się jasne, że deklaracje rozchodzą się z polityczną praktyką i że wielokrotnie ponawiana oferta z Kremla, najdobitniej chyba sformułowana przez Putina podczas uroczystości na Westerplatte we wrześniu 2009 roku w sławnym wezwaniu „Niech wielkie narody rozmawiają ze sobą”, w praktyce jest jednak w imię politycznego realizmu urzeczywistniana. I że za linię rozgraniczenia stref uważają Niemcy wschodnią granicę Polski, a Rosja się na to mniej lub bardziej milcząco zgadza.
Tytuł tygodnia.